Oto fragment z sobotniego spektaklu w Teatrze Wielkim. Scena śmierci Borysa. Rafał Siwek i Orkiestra Teatru Wielkiego pod dyrekcją Gabriela Chmury.
Kryłami świetlymi wy ochronicie moje dziecię radnoje od wieki są.
Naszym wrażeniom, które za chwilę zaprezentujemy z Ewą Mikołajewską, towarzyszyć zaś będą dwa nagrania. Jedno pod dyrekcją Klaudia Abado z udziałem Anatolija Koczergi oraz chóru radiowego z Bratysławy i berlińskich filharmoników. Oraz także wersja symfoniczna Borysa Godunowa, którą prezentować będzie Clevelandzka Orkiestra pod dyrekcją Oliwiera Knusena.
Nasza recenzja.
Z dużym zaciekawieniem czekaliśmy na premierę Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego. Pamiętamy wspaniałą realizację Marka Weissa-Grzesińskiego dokładnie sprzed 20 lat. To był spektakl, który bardzo długo funkcjonował w repertuarze Teatru Wielkiego. Teraz doczekaliśmy się nowej realizacji. Jak już Państwo wiedzą, od strony reżyserskiej przedstawienie przygotował Iwan Wyrypajew. Ewa Mikołajewska.
Witam serdecznie.
Jest także ze mną przed mikrofonem.
Pod wrażeniem.
I oczywiście przystępujemy do omówienia, a właściwie do podzielenia się naszymi wrażeniami z tego przedstawienia. Iwan Wyrypajew, gdy anonsował swoje przedstawienie, mówił, że nie do końca Borys Godunow jest bohaterem tego spektaklu. Dla niego bohaterem jest naród. Pokazał nam spektakl niewątpliwie współczesny, właściwie z bardzo oszczędną scenografią, ale przepiękny kostiumami, ale pokazał nam spektakl, myślę, że taki minimalistyczny od strony reżyserskiej, Ewo. Nie zgadzasz się ze mną?
Zgadzam się, ale przyznam się szczerze, że mnie ta jego wizja absolutnie przekonała. Szłam na tę premierę z pewną obawą, bo to jest tak monumentalne dzieło. Zawsze ogromne wyzwanie stoi przed teatrem, przed wszystkimi wykonawcami, przed realizatorami. Więc byłam po prostu ciekawa, jak wizja Wyrypajewa zostanie przełożona na język i muzyczny, ale przede wszystkim właśnie reżyserski. Muszę powiedzieć, że uwiódł mnie. Bardzo mi odpowiadało to, co pokazał. Oczywiście, że w Borysie Godunowie jest jakby ten podwójny wątek, jest kwestia ludu rosyjskiego, uciemiężonego przez między innymi tytułowego cara Borysa Godunowa, ale jest też wątek jego ludzkiego losu, tragicznego, zmaganie się i z władzą, i z własnymi słabościami, odkupienie winy za grzech, czyli za zamordowanie młodego następcy tronu.
Dymitra,
właśnie. Więc to wszystko tutaj się miesza, ale mnie się wydaje, że była zachowana jakby dobra równowaga pomiędzy tymi dwoma bardzo ważnymi elementami składającymi się na całość opery.
Ja myślę, że gdzieś jakąś koncepcją Iwana Wyrypajewa było takie skupienie gromad na scenie, bo właściwie pierwsza scena, kiedy pokazuje się lud, ten lud, nie wiem, uciemiężony, skupiony, jakby zbity w taką jedną grupę, która no po prostu może tylko nad swoim losem lamentować. Potem takie skupienie w trzecim akcie polskim. Myślę tutaj teraz o tych scenach churalnych i tu przyznaję, że ten pomysł mi się nie podobał, dlatego że rozgrywa się akt polski na dworze w Sandomierzu. Tam tańczony jest polonez. Na pewno też było to przesłanie związane z pokazaniem pewnej symboliki tej sceny, ale po prostu prostu było to takie natłoczone, nie za ciekawe i nie za ładne od strony wizualnej i tego aktu po prostu nie kupuję od strony reżyserskiej. Natomiast fajnie rozegrane były akty drugi i ostatni. Myślę tutaj o scenie z Pimenem, który ręką pokazuje, jak pisze historię Rosji.
I czyli stary mnich, wyjaśnijmy,
stary mnich,
tak?
Za chwilę będziemy mówili oczywiście o obsadzie. No i ostatni akt, który jest doskonale rozegrany, jeśli chodzi o scenę śmierci Borysa. Ta scena śmierci zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Ale ja jeszcze bym polemizowała z tobą, jeżeli chodzi o tą polską scenę, polski akt. Pamiętaj, że to się rozgrywało przy jakby zaciągniętej takiej drugiej kurtynie. Głębia sceny była przesłonięta rodzajem arrasu. To troszeczkę tak przypominało, jakby się rozgrywało, w komnatach wawelskich, tutaj akurat na dworze w Sandomierzu. I w związku z tym wykonawcy, między innymi chór tańczący przy okazji pięknego poloneza, był ściśnięty i bardzo wysunięty do przodu sceny. Prawie to się odbywało na proscenium. Ale myślę, że to był też jakby specjalny zabieg reżysera, który nie chciał rozbudowywać jakoś tej sceny. Pamiętaj, że on miał jakąś taką wizję bardzo uniwersalną, jeżeli chodzi i o tę ludowość, i o ten dramat Borysa Godunowa.
I na jedno chciałabym zwrócić uwagę, że był bardzo konsekwentny. Ten polonez był tak łamany od strony ruchu choreograficznego.
Tak, nie było równości, spójności między tancerzami, tak,
jak
rzeczywiście.
Jak jest łamana pierwsza scena ludu płaczącego nad swym losem. Konsekwencja reżyserska była. Mnie to się po prostu nie do końca podobało, ale przyjmując zasady teatru, że reżyser ma prawo pokazać swoją wizję, akceptuję.
Jeżeli jeszcze mogę a propos właśnie wizji reżysera powiedzieć, co mnie osobiście uwiadło, co mnie się podobało, że Wyrypajew nie powierzał wykonawcom jakichś zabójczych zadań, śpiewania, w jakiejś niewygodnej pozycji, w jakichś takich ekstremalnych warunkach. Ten ruch sceniczny był dosyć, powiedziałabym, może nieograniczony, ale bardzo taki skupiony, także on absolutnie nie przeszkadzał w percepcji muzyki, która jednak jest najważniejszą sprawą w tym dziele. Oczywiście oprócz samego dramatu rozgrywającego się na scenie, ale te działania reżyserskie były konsekwentne i właśnie nie burzące tego całego porządku muzycznego.
Katarzyna Lewińska, autorka
Piękne kostiumy, bo scenografia, tak jak mówiłaś, była skromna. Właściwie takie bryły gdzieś tam tworzące też kopuły cerkwi rosyjskich, ale to wszystko było bardzo skromne. I właściwie oprócz tej skromnej scenografii, oprócz przepięknych kostiumów, o których mówimy, jeszcze uwiodło mnie światło, które też odgrywało bardzo istotną rolę w tym spektaklu. Punktowało pewne sytuacje czy pewne postaci, które akurat na scenie się pojawiały. To było naprawdę bardzo piękne.
Wyrypajew mówił, że dla niego najważniejsze są właśnie relacje między śpiewakami, ta praca ze śpiewakiem. Nie było ani jednego rekwizytu, krzesełka, niczego, gdzie ktoś by mógł na przykład przysiąść. Wszystkie elementy...
No przepraszam, kubeczki były, czy nie wiem, jak to szklanice pełne wina, którymi szynkarka raczyła dwóch mnichów, prawda? To...
Ale generalnie rzecz biorąc, właściwie wszystkie sceny ogrywane były aktorsko, chociaż przyznajmy szczerze, że to było bardzo wszystko subtelnie pokazane, niezbyt eksponowane i nasz wzrok skupiony był właściwie na tych przepięknych strojach, no i na śpiewie.
Ja osobiście szłam też z pewną obawą na tę premierę, ponieważ jest to wysiłek nie tylko dla wykonawców, może przede wszystkim dla wykonawców, ale także dla publiczności. To są prawie 4 godziny. Spektakl rozpoczął się o 19:00. Była jedna taka przyzwoita przerwa. Zakończyło się to wszystko 22:30, czyli jest to no, intensywny wysiłek, jeżeli o siedzeniu można tak powiedzieć. Ale przyznam się szczerze, że nie było w moim przypadku w każdym razie momentu znużenia czy jakiejś niecierpliwości. Dlaczego to tak długo? Sam pierwszy akt przecież prawie 1,5 godziny trwał. Przerwa była dopiero około godziny 20:30, także naprawdę no, jest to wysiłek, ale tutaj akurat ten wysiłek no, dawał bardzo pozytywne rezultaty.
Przejdźmy do strony muzycznej. Kierownictwo muzyczne nad spektaklem objął Gabriel Chmura i muszę przyznać, że orkiestra grała bardzo dobrze. Nie mówmy o szczegółach, bo w każdym spektaklu zdarzy się coś lub jakaś niewłaściwość. Może jednej rzeczy, której mi troszkę brakowało, ja się potem bardzo głęboko zastanawiałam po premierze, na przykład, że niektóre momenty i niektóre sceny nie uwiodły mnie na przykład tak, jak uwiodła mnie inscenizacja Marka Weissa-Grzesińskiego pod dyrekcją Straszyńskiego. On wspaniale prowadził Borysa Godunowa. Po prostu może liryzm poszczególnych fraz, gdyby był bardziej wydobyty, szczególnie z tej warstwy orkiestrowej, pomógłby śpiewakom i to by była taka komplementarna, fantastyczna, muzyczna uczta dla nas. Ta uczta była troszeczkę właśnie przez to mniej mnie satysfakcjonująca.
Pamiętajmy, że muzyka Musorgskiego jest absolutnie nadzwyczajna. On był przecież samoukiem, czyli właściwie miał pewne niedostatki, jeżeli chodzi o pojęcie o warsztacie kompozytorskim. No, obserwował swoich kolegów z wielkiej gromadki, potem ruszył w samodzielną drogę kompozytorską. Zarzucano mu właśnie wiele takich chropowatości, nieudolnych fragmentów, ale ta muzyka
jest...
Bo
wejdę ci w słowo, bo to była wersja nieuładzona Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, tylko pierwsza wersja, właśnie ta szorstka,
oryginalna
Modesta Mussorgskiego.
Jest to muzyka naprawdę tak soczysta, tak bogata. Tam jest tyle wątków. Pamiętajmy, że Mussorgski bardzo mocno był też osadzony w rosyjskiej muzyce ludowej, więc ta ludowość też oczywiście oprawiona artystycznie tam się pojawia. Pamiętajmy również o tym, że Mussorgski w jakimś sensie był nowatorem i to o nim Debussy powiedział właśnie, że właściwie on nadał troszeczkę kierunek również impresjonizmowi. Wyzwolił muzykę z pewnych więzów obowiązujących jeszcze kompozytorów chociażby tej wspomnianej wielkiej gromadki i wszedł jakby już na nowe drogi kompozytorskiego rzemiosła.
Ale generalnie można powiedzieć, że strona muzyczna spektaklu wszystkich chyba usatysfakcjonowała. Każdy miał swoje odczucia i jakieś drobne, może inne wrażenia. Jeśli chodzi o obsadę, ja bym trochę zmieniła rolę, bo dla mnie największym bohaterem tego spektaklu nie był żaden solista, nawet Borys Godunow. Dla mnie bohaterem tego spektaklu był chór przygotowany przez Mariusza Otto.
No jak zwykle tu właściwie powinniśmy zamilknąć albo, nie wiem, bić brawo. Chór jest rewelacyjny. Ja przez cały czas żałuję, że ten chór naprawdę do dzisiaj się nie doczekał jakiegoś nagrania własnej płyty, bo zasłużył sobie już od czasu, jak prowadziła ten chór Jolanta Dota Komorowska.
Ileż razy o tym mówiłyśmy, dlaczego
tak.
My prezentujemy chóry światowe, a nie możemy wyjąć krążka płytowego z naszym rodzimym chórem i naszą rodzimą orkiestrą. Ja tego nie rozumiem.
Chór jest po prostu na najwyższym poziomie. Tutaj właściwie komplement za komplementem powinnyśmy teraz przekazywać. W każdym razie, proszę Państwa, w muzyce rosyjskiej wiadomo, że tam masa dźwięku. No lud rosyjski, przecież to nie jest jakaś grupa kilkuosobowa, tylko kilkudziesięcio. Co prawda, myśmy mówiły, że ten chór nie był aż tak bardzo liczny. Było tam około 40, no może troszeczkę więcej osób, ale przyznam się szczerze, że obdarzonych takimi wspaniałymi głosami, tak wyćwiczonymi, wypracowanymi pod ręką Mariusza Otto, że po prostu drżały mury i ten wielki żyrandol zawieszony na środku sufitu w Operze Poznańskiej. Było wrażenie piorunujące występu chóru.
Również miał bardzo poważne zadania aktorskie przecież do pokonania. Oh! Borys Godunow. Tę rolę powierzono dwóm śpiewakom. W sobotę śpiewał Rafał Siwek, w niedzielę Aleksiej Tichomirow. Ja może rozpocznę od tego drugiego, bo byłam w czwartek na próbie generalnej. Wprawdzie nie widziałam jej całej, ale uwiódł mnie rosyjski solista swoją postawą, wypracowaną rolą aktorsko perfekcyjnie, wspaniałym głosem. Po prostu jestem przekonana, chociaż nie byłam wczoraj, że i wczorajszy spektakl był doskonały, ale i Rafał Siwek, który debiutował w roli Borysa Godunowa, proszę, proszę, pokazał nam pięknie się głosowo.
Wszyscy, którzy przystępowali do realizacji Borysa Godunowa, mieli przede wszystkim wielki problem, jakimi głosami obsadzić główne postacie. Pamiętajmy, że muzyka rosyjska to muzyka, w której wiodą prym te głębokie basy. Rosyjscy śpiewacy, ci obdarzeni najniższymi głosami, to jedni z najwspanialszych, Fiodor Szaliapin. To są naprawdę wiodące głosy.
Anatolij Koczerga.
Głębokie, pięknie brzmiące
basy.
Natomiast muszę powiedzieć, wracając tutaj do odtwórcy sobotniej partii Borysa Godunowa, nowa Rafała Siwka, mnie przekonał swoją i barwą głosu, i kreacją aktorską, jeżeli tak można powiedzieć. Jego głos brzmiał bardzo pięknie, szlachetnie, nie forsował swoich partii. I tutaj duży plus stawiam.
Bardzo przekonywująca scena śmierci.
Wzruszająca nawet, powiedziałabym, pożegnanie ze synem, z Fiodorem młodym, w którego wcieliła się kobieta, Katarzyna Włodarczyk, drobniutka niewiasta.
Absolwentka naszej Poznańskiej Akademii Muzycznej, bardzo młoda śpiewaczka, ale się bardzo pięknie pokazała.
Po prostu przy wysokim panu Rafale Siwku, ta drobna kobieta, po prostu rzeczywiście mająca taką peruczkę chłopca z taką przyciętą blond grzywką, no wspaniale wyglądała i odtwarzała postać młodego następcy carskiego tronu.
Pimen. To Krzysztof Bączyk. I tutaj taka mała refleksja. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że nasz młody bas, wspaniale zapowiadający się głos, jak okazuje się, już nie zapowiadający się nawet.
Już się zapowiedział.
Będzie prezentował tę rolę. Taką miałam małą wątpliwość, bo przecież Jerzy Ostapiuk śpiewał Pimena w tej realizacji sprzed 20 lat. To jest taka rola przypisana głębokim, wspaniałym basom, tak jak mówiłaś przed chwilą, rosyjskim. Wspaniale Krzysztof Bączyk sobie poradził z tą rolą i był tylko jeden moment, w którym było widać różnicę dojrzałości głosu, kiedy pojawia się tuż przed sceną śmierci wraz z Borysem i panowie dialogują muzycznie, to po prostu było widać i słyszało się, że Krzysztof Bączyk ma szlachetny, piękny głos, no ale Rafał Siwek jest od niego o te dobrych kilka lat starszy.
Muszę powiedzieć, że absolutnie kupuję tą pimenowską postać. Młody śpiewak, bardzo dobrze, że ubrany był w taki mnisi kaptur i habit. Nie było widać twarzy, tutaj tylko za tego kaptura wychodziła taka długa, siwa broda. Tylko przy oklaskach, jak pan Krzysztof Bączyk zsunął ten kaptur, ukazała się młoda twarz przy tej przyklejonej, siwej, długiej brodzie, no to po prostu było widać, jaka jest różnica pomiędzy wizją a fonią. Mnie bardzo się podobał w partii tego starego mnicha i
kronikarza.
Naprawdę... Tak, kronikarza. Także zupełnie nie odczuwałam tutaj tej młodości w głosie. To głos już bardzo taki ukształtowany i dorosły, bardzo pięknie brzmiący.
Thank you.
już dojrzałym śpiewakiem, jest odtwórca partii Rangoniego. My tego śpiewaka bardzo dobrze znamy z sceny Teatru Wielkiego. To Stanisław Kufluk, który właściwie występował tylko w Akcie Polskim. Miał duet z Maryną Magdaleną Wachowską i właściwie to także bardzo piękna partia.
Wspaniały głos. No, byłam pełna zachwytu i nawet tak sobie myślałam, Boże, skąd ci wszyscy śpiewacy się tutaj znaleźli pod jednym dachem w jednym czasie. Naprawdę przyjemnością było słuchanie, bo on kreował partię jezuity, który namawia Marynę do zachęcenia Dmitra Samozwańca, żeby osiadł na tronie carskim i poślubił ową Marynę, która się darła, prawda, tutaj do sławy carskiego tytułu. W każdym razie bardzo piękny głos i dobry też postaciowo.
Magdalena Wachowska, my ją pamiętamy ze Space Opera, to ładny głos. Podobała mi się ta jej partia, aczkolwiek od Maryny jakoś tak oczekiwałabym troszeczkę większego osadzenia, dojrzałości głosu po prostu. Były dźwięki, bardzo ładnie zaśpiewane.
Była przepięknie ubrana, natomiast kreację miała wspaniałą, z wielką taką kryzą, taka suknia obsypana jakby jakimiś klejnotami. Bardzo efektowny strój, a jak mówisz, rzeczywiście troszeczkę w głosie brakowało tego osadzenia.
Następna postać to Rafał Bartmiński, Grigori. Ja mam taką refleksję, to tenor, jeden z kilku tenorów w tej operze, bo Szujski Piotr Fribe tę partię śpiewał. Jeśli chodzi o Rafała Bartmińskiego, to bardzo ładny głos. Dymitr Samozwaniec, w tym Akcie Polskim on tam ma naprawdę wielką partię do wykonania.
Ma co śpiewać.
I wydaje mi się, że był tak na granicy swoich możliwości. Ja nie miałam tego komfortu słuchania tenora, któremu się leje głos. Ja miałam wrażenie, że on, owszem, bardzo muzykalnie, wszystko mu wyszło. Nie mogę nic powiedzieć, ale jakoś czułam podskórnie, że to było na granicy takiej szlachetności dźwięku.
Ja myślę, że pan Rafał walczył tutaj z materią, bo rzeczywiście partia szalenie trudna, szczególnie potem tam w tym Polskim Akcie. Rzeczywiście były momenty przepięknej kantyleny, ale szczególnie w tych wysokich dźwiękach wyczuwało się, tak jak ty mówisz, tę granicę, poza którą ten dźwięk już straciłby na szlachetności, na liryzmie.
On już momentami tak był na granicy, wydaje
ale
mi się.
Ale dał sobie radę. Ja w każdym razie słuchając go nie miałam takiego poczucia obawy, że za chwilę pęknie i będzie po prostu krach.
Również przepięknie zaśpiewana, krótka partia Szczerkałowa. Andrzej Filończyk, zwycięzca ostatniego konkursu Moniuszkowskiego, który debiutował w Teatrze Wielkim.
No, mam słabość do jego głosu, naprawdę przepiękny. On kreował postać tajnego pisarza, rzeczywiście pojawił się chyba tylko na początku pierwszego aktu, objaśniając rosyjskiemu ludowi, że Borys Godunow nie chce objąć tego zaszczytnego stanowiska, że tak powiem, cara Rosji. Bardzo pięknie się tutaj rzeczywiście też pokazał głosowo. Bardzo mi się to podobało. Miłą niespodzianką dla mnie był Rafał Korpik.
To była taka para mnichów.
Tak,
Warłam
i Misaił. Karol Bochański. Rzeczywiście oni występowali w takiej scenie dosyć, powiedziałabym, nawet humorystycznej, z tą szynkareczką, która częstowała obu mnichów, obieży światów winem. Raczyli się nim sowicie.
Magdalena Wilczyńska-Goś.
Tak, natomiast właśnie wracając do głosu pana Rafała Korpika, który czasami w innych spektaklach drażnił mnie swoją taką właśnie chropowatością. Tutaj w tej charakterystycznej scenie trafił w dziesiątkę. Aktorsko zresztą też był bardzo dobry. Nie wiem, czy ta postać wyzwoliła z niego te wszystkie najlepsze cechy, jakie jako śpiewak, jako aktor posiada. W każdym razie no on przede wszystkim, bo więcej śpiewał pan Karol Bochański, miał troszeczkę skromniejszą partię, ale obaj stworzyli panowie naprawdę doskonały taki duet wokalno-aktorski.
Z grona pań również bardzo sympatycznie, aktorsko szczególnie, wypadła wspomniana przeze mnie Magdalena Wilczyńska-Goś, szynkarka. Ona tam ma zresztą do zaśpiewania taką typową rosyjską melodię ludową i zrobiła to bardzo przyjemnie.
Z dużym wdziękiem i tak właśnie z takim zaśpiewem rosyjskim. To też miało swój smaczek.
Może najmniej z ról żeńskich uwiodła mnie Natalia Puczniewska, chociaż była to porządnie wykonana partia.
Ksenia, czyli córka cara, ona zresztą dosyć krótko na scenie bawiła, także rzeczywiście może mniejszą rolę tutaj odgrywała. Natomiast też niania Ksenii, pani Olga Maroszek, przyznam się szczerze, że nie wiem, z jakiego teatru jest to śpiewaczka, ale postaciowo także wtopiła się bardzo sympatycznie w tą całą scenę rodzinną, powiedziałabym, pomiędzy carem, jego dziećmi, no i właśnie z udziałem owej niani.
Słowem, proszę państwa, bardzo udana premiera. Myślę, że można tylko żałować, że Borys Godunow tylko 3 razy pojawia się w tym sezonie w repertuarze teatru. Mam nadzieję, że poznańska publiczność w przyszłym sezonie będzie mogła i więcej obcować z tą operą, no i mieć możliwość posłuchania obu wspaniałych Borysów, bo i jeden, i drugi zasługuje naprawdę na dużą uwagę.
Jeszcze wspomniałabym Andrzeja Ogórkiewicza, bo to on jakby jako jeden z pierwszych solistów rządzi na scenie.
Poza tym to taki fantastyczny warłam sprzed 20 lat.
Tak, to znowu powrót pana Andrzeja do muzyki Musorgskiego.
On tutaj... I tą rolę będzie śpiewał, on ją po prostu śpiewa wymiennie.
I też myślę, że warto jeszcze tutaj Bartłomieja Szczeszka przypomnieć. Gra bardzo krótką rolę, ale takiego obłąkanego
Eurodivia. I to jest postać, która kończy operę takimi dosyć zresztą znamiennymi słowami, przestrzegającymi przed tym, co czeka Ruś. I przyznaję, że to był taki bardzo nie dynamicznie wielki, ale subtelny, acz zarazem bardzo wymowny koniec tego spektaklu. Tak się Borys Godunow
kończy. Tak się kończy po prostu, nie żadnym hura optymizmem, nie fortissimem, tylko właśnie takim wyciszeniem i refleksją.
Eurodivi śpiewa. Płyncie, płyncie, gorzkie łzy, płacz, płacz, duszo prawosławna. Biada, biada Rusi, płacz rosyjski ludu, głodny ludu.
To jest duże wyciszenie, skupienie i tak wydawałoby się bardzo mało efektownie kończy się ta opera, ale właśnie się kończy dużą refleksją i dużym znakiem zapytania, co będzie dalej z rosyjskim ludem i z carstwem. Właściwie jest to przecież opera oparta na faktach, w związku z tym większa jej wartość i naprawdę zachęcamy obie, myślę, że podpisujemy się tutaj dużymi literami, że naprawdę warto, proszę państwa, zajrzeć do Gmachu pod Pegazem. Naprawdę jest to wielobarwne, bardzo rozbudowane dzieło, przepiękne i dające do myślenia.
No i w tej najdłuższej wersji, oryginalnej wersji Modesta Musorgskiego zachęcamy i słuchamy fragmentu premiery.
A żerает тела, тела веческие, во славу греха Борисова. Мучат, питают Божий, а мучат слуги Борисовы. Но шедет сие годовой, во славу Христовую славу. Спалит мне Творца Святая Останет под рукой Бога отступника, под проклятой рукой цареубийцы, расслабление греха незамолимого. Thank you.
Na zakończenie słuchaliśmy fragmentu z premiery Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego. Zabrzmiał chór z czwartego aktu pod dyrekcją Gabriela Chmury. To był zapis z naszej premiery.